z takich czysto statystycznych kwestii chciałem zapytać, ile spraw trafiło na przestrzeni powiedzmy 2023 roku do Pana biura, iloma sprawami się zajmowaliście i jeszcze jedna rzecz, żeby to dopełnić to pytanie, co decyduje o tym, że rzecznik podejmuje dany temat?
Do rzecznika w ubiegłym roku wpłynęło około 80 tysięcy skarg. Każdy obywatel może złożyć skargę do rzecznika na podstawie przepisów Konstytucji artykułu 80. Takich skarg było około właśnie 80 tysięcy. To, czy rzecznik się zajmuje, jest związane przede wszystkim z tym, czy po pierwsze jest merytorycznie uzasadniony zarzut, który jest przedstawiany w skardze, a po drugie, czy rzecznik ma kompetencje do tego, aby podjąć działania. W szczególności bardzo dużo dostajemy skarg dotyczących prawomocnych orzeczeń sądowych. Jest to też w pewnym sensie naturalne, ponieważ no co do zasady jedna strona postępowania sądowego jest usatysfakcjonowana z orzeczeniem wydanym w sprawie, a druga nie. Oczywiście to jest uproszczenie, no ale jest naturalne, że ludzie, którzy są adresatami orzeczeń sądów, no, korzystają z dostępnych środków po to, aby doprowadzić do uchylenia orzeczenia, które im nie satysfakcjonuje, które uważają za niesprawiedliwe czy niezgodne z prawem. Rzecznik dysponuje takimi instrumentami pozwalającymi na zaskarżenie prawomocnego wyroku. Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, skarga kasacyjna, skarga nadzwyczajna w innego typu sprawach i bardzo często po analizie akt sprawy, bo w większości takich przypadków regułą jest to, że prosimy sądy o akta sprawy i decydujemy o podjęciu decyzji co do zaskarżenia.
A z tych 80 tysięcy, o których rozmawiamy, tych skarg, one wszystkie podlegały rozpatrzeniu? Czy...
Oczywiście moim obowiązkiem moich współpracowników jest to, że każda sprawa, każdy problem, z którym przychodzi ten nasz obywatel, powinien być odpowiednio przeanalizowany. I tak jest. Każdy wniosek, każda skarga do rzecznika jest przedmiotem analizy i reakcja rzecznika jest bardzo różna. No mi tutaj jest trudno powiedzieć, bo bardzo często się zdarza tak, że my oczywiście rozumiemy poczucie krzywdy człowieka i rozumiemy to, że może być nieusatysfakcjonowany jakąś czynnością czy działaniem władzy, ale w konkretnych okolicznościach może tam nie być naruszenia prawa. Albo nawet jeżeli jest, to czasami rzecznik nie może zareagować, ale wówczas staramy się udzielić porady, pokazać, jakie jest treść przepisów prawa, że są środki odwoławcze, do których można, z których można skorzystać, bo rzecznik też podejmuje działanie, jak już człowiek nie ma sam środków odwoławczych. A czasami piszą, często zresztą piszą do nas ludzie, którzy jeszcze dysponują możliwością odwołania się do organu administracji wyższego stopnia, złożenia pisma do sądu i wówczas też zawsze od przedstawicieli biura rzecznika, od moich współpracowników, taka osoba otrzymuje radę, wskazówkę, co może zrobić, jeżeli nie jesteśmy my w stanie jej pomóc.
Panie rzeczniku, co do konkretnych statystyk, ile udało się domknąć spraw z korzyścią, z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, z korzyścią dla obywatela?
No tu oczywiście musimy się poruszać w konkretnych środkach, jakimi dysponuje rzecznik. Ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o środki te, którymi rzecznik może zaskarżyć prawomocny wyrok, to te wskaźniki są bardzo wysokie. To jest też zasługą moich współpracowników, którzy są wspaniałymi ekspertami z zakresu rozmaitych dziedzin prawa, bo na przykład w sprawach karnych w ubiegłym roku Sąd Najwyższy uwzględnił około 93% kasacji, które były przedstawione przez rzecznika. No jest to bardzo dużo. W sprawach administracyjnych, na przykład wojewódzkie sądy administracyjne uwzględniły 80% skarg Rzecznika Praw Obywatelskich.
Panie profesorze, chciałem troszeczkę poruszyć tematy takie dotykające bezpośrednio ludzi. Kwestia bezdomności. Ja się nią szczególnie interesuję, dlatego że też jestem autorem kilku reportaży o bezdomności i dotykałem tego tematu. Zastanowiła mnie i zaciekawiła pewna sprawa. Warszawska Karta Praw Osób Bezdomnych. Wiem, że w tej sprawie pan zwracał się do pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Możemy tam czytać m.in. najważniejszym prawem osoby w kryzysie bezdomności jest prawo do wyjścia z bezdomności. Straszny ogólnik. Osoby doświadczone bezdomnością mają prawo do korzystania z przestrzeni publicznej. W ogóle nie wiem, co to jest za stwierdzenie. Osoby w kryzysie bezdomności mają prawo do prywatności. Jak przeczytałem ten punkt, to mnie to tak trochę pomyślałem sobie, no na pewno mają dużo prywatności osoby, które na przykład przebywają w schroniskach czy w noclegowniach. Tam rzeczywiście tej prywatności jest bardzo dużo. Panie rzeczniku, po co powstają takie dokumenty, które w zasadzie mam wrażenie, one nic nie wnoszą, bo tu nie ma żadnych konkretów.
W biurze rzecznika funkcjonuje, działa Komisja Ekspertów do spraw bezdomności i wszystkie moje wystąpienia odnoszące się do tej kwestii są z inspiracji czy po konsultacji z Komisją Ekspertów. I również odbyło się takie posiedzenie, w którym wziąłem udział dotyczące tej karty, bo te karty są ważne. One symbolicznie podkreślają to, że jest to sprawa leżąca na sercu organom władzy publicznej, również organom lokalnym, więc od jakiegoś czasu rzecznicy praw obywatelskich wskazywali przykład Gdańska, który jako pierwszy uchwalił taką kartę. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że te karty mają walor taki no, bardzo symboliczny, ponieważ to nie jest tak, że osoba dotknięta kryzysem bezdomności może z tą kartą pójść
powołać
gdzieś
się na nią
i powołać się na nią, ponieważ no jej moc prawna też jest bardzo...
W zasadzie nie ma tej mocy prawnej.
No to, co powinno się dziać, to zmiany systemowe. Systemowe zmiany na poziomie ustawodawczym, bo to ustawy regulują zasady funkcjonowania instytucji państwowych, zasady prawa i wolności człowieka, ale karty mają niewątpliwie charakter symbolicznego podkreślenia przywiązania do pewnych wartości. I dlatego uważam, że zasadne jest to, że przy okazji dyskusji, debat nad taką kartą, debatuje się też nad problemem. Bo proszę zobaczyć, to jest też niezależnie od zastrzeżeń, jakie mamy co do treści tej karty, niezwykle ważne jest to, że ta karta jest, że ona powstawała również jako owoc pewnej debaty. To, że o tej karcie się mówi, że o tej karcie się dyskutuje, że się oczekuje pewnych kroków kolejnych już, prawda, poza przyjęciem tej karty.
No tak, ale przyznaję szczerze, że jak przyglądam się temu problemowi, to bardziej ten wymiar praktyczny jest istotny.
Bardzo dobrze, że się odbyło ogólnopolskie liczenie bezdomnych. No teraz czekamy na wyniki, tak, bo jest to dosyć skomplikowany proces podsumowania
tego. Według dotychczasowych statystyk jeszcze przed tymi wynikami w Polsce jest około 30 tysięcy osób.
Ale tu nie chodzi tylko o liczby. Tu nie chodzi tylko o liczby, bo ważne są również wszelkie informacje, które były zawarte w formularzu, bo pamiętajmy, ogólnopolskie liczenie bezdomnych odbywało się na tym, że osoby zaangażowane w ten proces wypełniały pewne formularze, tak, i starały się ocenić indywidualnie sytuację każdego człowieka, który został uznany za osobę w kryzysie bezdomności. To jest bardzo ważne. Bardzo dobrze, że się odbyło to liczenie. Bardzo dobrze, że trwają prace na tym, aby je podsumować. I ja też oczekuję na wyniki, na podsumowanie tego procesu, bo to nam da pewien obraz. To nam da pewien obraz nie tylko liczby osób dotkniętych kryzysem bezdomności, ale również pokaże nam całe spektrum problemów, z jakimi zmagają się ci ludzie, przyczyn, następstw i to również dla mnie, dla mojego biura, dla Komisji Ekspertów, która działa przy Biurze Rzecznika, będzie ogromny materiał do podejmowania dalszych działań.
Panie Rzeczniku, z jakimi problemami przedsiębiorcy zgłaszają się do Pana biura? Wiem, że podejmuje Pan kwestie i też o tym gdzieś tam publicznie się wypowiadał w odniesieniu do odliczenia od podatku składki zdrowotnej od choćby na przykład, albo wstrzymywania wypłat podatku VAT. Dużo jest takich zgłoszeń i wątpliwości przedsiębiorców, którzy mówią, my się w tym gąszczu administracyjnym albo gubimy, albo po prostu czujemy pewną niesprawiedliwość.
Jest dużo takich skarg. Można by długo mówić na temat tego, czego te skargi dotyczą. One dotyczą w szczególności relacji przedsiębiorców z instytucjami państwa, czyli z organami podatkowymi w szczególności. Często pojawiają się zarzuty arbitralności działania, Na przykład problemem nierozwiązanym od wielu lat jest instrumentalne wszczynanie postępowań karnych po to, aby przerwać bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego. To jest no, taki symboliczny problem polskiego prawa i praktyki podatkowej. Symboliczny mówię o tym również z tego powodu, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających na stosowanie tego typu praktyk spoczywa w Trybunale Konstytucyjnym od 10 lat. Został złożony przez panią profesor Jenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich, która i zakończyła urzędowanie w roku 2015.
Nic się nie zmieniło w tym.
Nic się nie zmieniło. Znaczy zmieniło się pod tym względem, że doszło do wydania wielu ważnych orzeczeń sądów administracyjnych, w szczególności uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, która nakazała jednak sądom administracyjnym ocenę, czy wszczęcie postępowania karnego wobec przedsiębiorcy nie zostało dokonane w sposób instrumentalny, tylko po to, żeby przerwać bieg przedawnienia. Ale takich spraw jest więcej, w których przedsiębiorcy sygnalizują nam, niejednokrotnie mają rację, że organy administracji dysponują zbyt wielką swobodą, pewnym uznaniem, arbitralnością w podejmowaniu decyzji.
Nadgorliwość kontroli też?
Bardzo często, tak, to jest też problem dotyczący kontroli i różnych instrumentów wykonywanych podczas tej kontroli, niejednokrotnie bardzo dyskusyjnych z punktu widzenia procedury, ale często przedsiębiorcy też piszą do rzecznika, widząc zmiany prawne, jakie wchodzą w życie, bądź jakie są planowane. No, ogromna liczba skarg wpłynęła do rzecznika, nie tylko od przedsiębiorców, ale też od podatników, osób fizycznych po wejściu w życie Polskiego Ładu. Po wejściu w życie Polskiego Ładu wiele osób czuło się pokrzywdzonych w tym sensie, że no, właśnie na przykład zwiększeniem obciążeń podatkowych. Tym, o co pan redaktor pytał, no to jest ogromny problem do dzisiaj, prawda? Chodzi o zmiany zasad obliczania składki zdrowotnej, bo jak pamiętamy, przed wejściem w życie Polskiego Ładu składkę zdrowotną można było sobie odliczyć od podatku, w tej chwili tego nie ma, a więc tak naprawdę składka zdrowotna zwiększa opodatkowanie, mimo że nominalnie skala podatkowa została obniżona, prawda? Ale przez to rozwiązanie, o którym mówimy, no jednak efekt dla kieszeni podatników był inny. No i tutaj też no, rolą rzecznika jest udział w indywidualnych postępowaniach. Takich postępowań, jak bierzemy udział, gdzie jest sprawa w sądzie administracyjnym dotycząca na przykład podatków, ale też sygnalizujemy ustawodawcy, ministerstwom, resortom właściwym potrzeby zmian prawnych.
Panie profesorze, dotykając troszkę innego tematu i zakresu, polityka senioralna. Ja wiem, że tym tematem pan również się zajmuje. Zastanawia mnie i zaciekawia jedna kwestia, bo podejmował pan kwestię wykluczenia cyfrowego osób w podeszłym wieku.
Ja większość działań, które podejmuję na skutek skarg obywateli, bo to one świadczą o tym, gdzie, z czym obywatele mają problem. I obywatele skarżą się nam na przykład na sytuację, w której skorzystanie z jakiejś usługi publicznej wymaga posiadania profilu konta, wymaga umiejętności korzystania z internetu. Bardzo dużym problemem jest również postępujące ograniczanie prawa człowieka do gotówki. Ja powiedziałem prawo człowieka do gotówki, to jest może pewne uproszczenie.
Tak, natomiast, ale ta tendencja.
Natomiast jest w tej chwili obserwowana tendencja do no, wypychania jednak gotówki. Tak? Ona jest uzasadniona czynnikami ekonomicznymi, no, takimi jak no, koszt obsługi gotówki. Tak? Koszt obsługi gotówki jest wyższy niż transakcji bezgotówkowych, w związku z czym likwidowane są bankomaty, likwidowane są oddziały banków w małych miejscowościach, a jednak bardzo dużo osób starszych w Polsce jest no, po pierwsze przyzwyczajonych do obrotu gotówkowego, a przypominam, przepisy prawa w dalszym ciągu no, przewidują...
Znaczy nie wykluczają tej opcji w ogóle.
Obrót że gotówką, tak. I nie dopuszczają do tego, żeby uzależniać możliwość dokonania określonych transakcji od posiadania karty płatniczej czy przelewów internetowych.
Rozumiem, że seniorzy wskazują na te problemy, że mają problemy z urzędami, rozumiem, że mają problemy ale właśnie z tą płatnością.
No, ale na przykład ostatnio interweniowaliśmy w sprawie pewnej miejscowości. Powstały nowe automaty do kupienia, służące kupowaniu biletów komunikacji miejskiej i nie można płacić gotówką.
Czyli nie ma
wyłącznie automaty, którymi można zapłacić kartą. I tu również osoby starsze się nam skarżyły, że nie mają możliwości, żeby kupić bilet w tym automacie. A proszę zobaczyć, to jest jedno wykluczenie prowadzi do drugiego, bo tu mamy do czynienia z sytuacją, w której wykluczenie cyfrowe prowadzi do pogłębienia wykluczenia transportowego.